Dzisiaj opowiem Wam wprowadzenie do Resource Managera, rzeczy, która się pojawiła gdzieś już półtorej roku temu, produkcyjnie od ponad 6 miesięcy i wprowadza Was w tematy, które potem koledzy Darek oraz Mirek trochę też pokażą i jeszcze bardziej rozszerzą, a da Wam tutaj to zestaw podstawowych pojęć i użytku tego w Azurze. Coś o mnie, jestem senior cloud architektem w IT Imagination. Już w sumie chyba 4. rok zajmuję się na pełen etat praktycznie tylko i wyłącznie Azurem. MVP Microsoftowy od Azura, wcześniej od Hyper-V. I to tyle. I zaczynając o samym Resource Managerze. Azure jest usługą, istnieje tak dostępnie od 2009 roku. Wcześniej to były narzędzia tylko i wyłącznie takie podejście deweloperskie, to była platforma as a service. I z pewnych naleciałości było utrudnione zarządzanie i automatyzacja. Kiedy pojawiały się nowe rzeczy jak IaaS, nowe usługi, to wszystko nie było od strony zarządczej, to wszystko nie było jednorodne. Było sobie tam API, które istnieje nadal, Service Management, które jest używane w starym portalu ManageWindowsAzure.com. No i Microsoft doszedł do wniosku, że należy to uporządkować, bo samo wersjonowanie na przykład CMDLetów PowerShellowych, zarządzania było do bani. Tak można to wprost nazwać, na przykład CMDLety. Jeżeli ktoś z Was widział Windows Azure Pack, taką nakładkę na System Center instalowaną lokalnie, jeżeli ktoś używał, to wie, że było to bajką, że możemy te same CMDLety, które dotyczą na przykład IaaS-a, użyć lokalnie w naszym Azure Packu, to nie było ze sobą w żaden sposób kompatybilne, w szczególności kiedy dochodziły nowe feature'y, a Azure Pack był tam w tyle już miesiące, teraz już lata. No i Microsoft wymyślił sobie tutaj taki jednorodny Resource Management API. Od strony takiej użytkowej dla nas jest to po prostu restowe API, które jest wykorzystywane przez wszystkie usługi do zarządzania. Czyli zaczynając od portalu, którego często używamy, najczęściej przy Azurze, portal Azure.com, tam to jest wszystko zaimplementowane, Visual Studio, toolsy PowerShellowe, command line'owe, wszystko to, czego używamy, to tak naprawdę pod spodem służy tylko i wyłącznie do wywoływania, użycia tylko logiki, w jaki sposób wywołać dane wywołanie w tym API. Od strony założenie takie, że cały ten resource manager ma być jednorodny dla cloudu i dla on-premisu, jest rzecz, która ma wyjść w niedługim czasie, a mianowicie Azure Stack powiązany z Windowsem Serwerem 2016. Dla usług, które będą dostępne w 2016 i w chmurze, w teorii te template'y mają działać w taki sam sposób, czyli jeżeli zrobimy sobie szablony z maszynami wirtualnymi, i odpalimy je na naszym lokalnym Azure Stacku, to da się je wtedy w prosty sposób zdeployować bez żadnych zmian. Następnie, jeżeli chodzi o uwierzytelnianie, tutaj nic się nie zmieniło, ADFS i Azure Active Directory, tak jak jest to do tej pory. I ze strony rozszerzalnej mamy takie pojęcie Resource Provider Contract, czyli podejście, że te wszystkie klocki, nowe usługi, dostęp do nich jest projektowany w taki sam sposób przywoływaniu, czyli jeżeli dojdzie następny element, będzie on bardzo oczywistym rozszerzeniem tego już, co istnieje. Czyli powoływanie strony, na przykład website'u, jest bardzo podobne do wirtualnej maszyny, tylko różni się potem parametrami, które są w środku. Przez to na przykład w PowerShellu, jeżeli mamy nieaktualny moduł, ale załadujemy sobie, odwołamy się po nazwie resursu, to możemy użyć naszego skryptu i będzie wtedy bardzo niezależny od wersji, nawet której API używamy. I same takie podejście do Azure Resource Managera skupia się on na trzech obszarach. Zaczynając od deploymentu naszych zasobów, idąc przez organizację tego i na koniec rzecz taka istotna, czyli kontrolę. I podstawowym pojęciem w Resource Managerze jest Resource Grupa. To jest taki abstrakcyjny kontener dla zasobów azurowych, czyli na przykład dla maszyny wirtualnej, storage'u, sieci. I co ważne, taki zasób właśnie jak maszyna wirtualna może istnieć tylko i wyłącznie w jednej Resource Grupie, to nie może być przypisany do żadnej innej. Następnie taka resource grupa może być rozciągnięta na różne regiony, na różne serwisy. Jest to od tego zupełnie niezależna. I zaczynając od deploymentu. Sam deployment jest zbudowany na bazie szablonów, czyli mamy to wszystko definiowane. Jeżeli coś wykonujemy na przykład w portalu, to tak naprawdę pod spodem przy tworzeniu maszyny wirtualnej jest budowany szablon, z którego to zostanie zdeployowane. Jeżeli ktoś z Was tworzył maszynę wirtualną, widział w powiadomieniach pewnie komunikat, że zaczynamy, inicjalizujemy deployment. Tak naprawdę jest to wrzucenie tego template'u, który został przygotowany przez GUI w portalu i sprawdzenie, czy on jest poprawny i czy można zdeployować to w naszej subskrypcji. Zawsze taki deployment i wykonanie deploymentu jest przypisane na sztywno do resource grupy. Co ważne, taką zaletą od strony w porównaniu do starego trybu działania na przykład z PowerShellem, kiedy przygotowywaliśmy sobie jakiś deployment, to jeżeli przerwało nam w trakcie skrypt, na przykład utraciliśmy połączenie z internetem, no to ciężko było to obsłużyć. A w przypadku, jeżeli robimy cokolwiek szablonem, to na początku cały szablon jest wrzucany przez API do Azure'a, tam weryfikowany i odpalamy, czyli w trakcie deploymentu możemy sobie się odłączyć od internetu i nic się nie stanie. I samo deployowanie, tak jak powiedziałem, jest na bazie template'ów deklaratywne, czyli tutaj nie takie podejście, że wpisujemy komendy, tylko deklarujemy to szablonem. Multiservice, multiregion, czyli dotyczy wielu serwisów, wielu regionów i jest rozszerzalne. I taką podstawową rzeczą przy tym jest język wyrażeń. Sam szablon zaraz pokażę w demach. Mamy dostępne, tu jest część właśnie dostępnych wyrażeń, które możemy użyć w trakcie tworzenia tego szablonu, przez co można nadać mu jakąś prostą logikę, zrobić jego powielalność, rozszerzalność. Na przykład posiadamy wejściowe parametry, mamy konkatenację, copy index, dość ciekawa rzecz, kiedy musimy postawić na przykład wiele takich samych maszyn wirtualnych, możemy zrobić takiego loopa, który nam stworzy 10 maszyn wirtualnych o dokładnie takiej samej konfiguracji i zdeployuje nam na przykład tam taką samą aplikację, wykona jakiś skrypt PowerShellowy bądź na Linuxach bashowy i doprowadzi do takiej samej konfiguracji, bądź różnego typu referencje. I rozszerzone takie przykłady zastosowania, to oprócz tego, że tworzymy sobie usługi, to właśnie resource extension do różnego typu konfiguracji usług. Najpopularniejsze to rozszerzenie do maszyn wirtualnych, gdzie możemy odpalić DSC, PowerShella, agenta puppetowego, własne skrypty do web aplikacji, app serwisów możemy przygotować paczki web deploya, które na przykład umieścimy gdzieś na storage'u azurowym i przy deploymencie zasobów typu aplikacja zostanie oprócz stworzonej infrastruktury automatycznie zdeployowana aplikacja webowa albo zaimportowany w przypadku bazy danych, zaimportowany skrypt inicjalizujący bazę lub importujący całe dane. Następnie kopiowanie, o których wspomniałem, czyli można stworzyć wiele maszyn wirtualnych. Nested Templates pozwala stworzyć template'y, które odnoszą się do innych, czyli możemy sobie stworzyć główny template, który będzie posiadał tylko na przykład logikę wykonania trzech różnych warstw z zupełnie innych template'ów. I new or existing pattern. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli w naszej grupie zasobów istnieje na przykład jakiś zasób i odnosi się do niego nasz template, to go tylko wyrówna i zmodyfikuje. Czyli nie dostawi nam żadnego nowego obiektu, tylko go na przykład rozszerzy. I do narzędzi, które są dostępne przy takim podejściu tworzenia template'ów, to Visual Studio razem z SDK, przyjemne do tworzenia. Jest też dodatek, pojawił się niedawno do Visual Studio Code, tego darmowego, lekkiego edytora. Resource Azure.com, strona, która pokazuje nam w lekki sposób te API, jak to wygląda pod spodem w porównaniu do portalu. Nie ma takiej ładnej grafiki, za to bardzo ułatwia potem pracę. No i do deploymentu używanie narzędzi CLI czy modułu PowerShellowego. I zaczynając od takich podstaw, przy robieniu template'ów. Stworzymy sobie z portalu, zdeployujemy nowy template, stworzymy resource grupę i weźmiemy, zdeployujemy tam web aplikację. OK, demo 1. Tutaj mam Visual Studio. Sam template składa się z czterech takich sekcji. Są to parametry, czyli to parametry wejściowe, następnie zmienne. Tutaj w przypadku moim jest użyte konkatenacja do stworzenia unikatowej nazwy zasobu. Następnie nasze resursy, czyli to jest to, czym deployujemy, czyli to, co deployujemy, to, co wdrażamy bądź zmieniamy. I rzecz, której nie używam tutaj, ale jest używana w nested templates, outputy. Po wykonaniu takiego możemy mieć jakiś output. Jeżeli to używamy tego programistycznie bądź w nested templates, możemy zwracać jakieś wartości, które będą użyte w kolejnym szablonie do wdrażania bądź nasz skrypt je w jakiś sposób przyjmie. OK, skopiujmy to sobie. Rozłączyło mnie z... Jak zawsze wredne dema mi nie działają. Nie, nadal nie nagrałem. Dobra. Wybieramy new. Template deployment. Ciekawą też rzeczą, którą będzie Darek pokazywał, jest, możemy mieć taką bibliotekę takich template'ów już przygotowanych, nie trzeba je wklejać, tylko będą w portalu i będą gotowe do użycia. Edytor jest trochę podobny do którego widzieliście w Visual Studio. Teraz niedawno zostały dodane tutaj parametry zmienne i resursy i taki template należy tutaj wkleić. I o, pokazało nam się ten sam menu boczne, które jest w Visual Studio. Zapisujemy, edytujemy template'y. Co ważne, są one tutaj właśnie do edycji. W przypadku następnych deploymentów można je takich z PowerShell'a czy z Clean, można podać parametry i możemy podać jakieś wartości, tutaj przygotować sobie jakieś domyślne wartości, czyli żeby na przykład nie edytować ich, jeżeli potrzebujemy jakiegoś standardowego środowiska, a potem sobie je zmienić. I nowa resource grupa. Global Azure Bootcamp. Tu trzeba zaakceptować jeszcze create. OK. I to, co mówiłem, że zaczynam, o, było submitting deployment, czyli on go wrzucił i teraz zaczęło się. I co ważne, właśnie każdy taki deployment jest w łatwy sposób namierzalny. Możemy zobaczyć, co się z nim dzieje w trakcie wykonywania. Zróbmy refresha. Chodź tu internet. OK, pokażę to może od strony resource grupy, jak widać, czyli tej grupy zasobów. Już App Service Plan się pojawił i mamy tutaj zakładkę w opcjach deployment. Będą pokazane nam wszystkie nasze deploymenty, które są, ich statusy i całą historię tych deploymentów. Przy czym ważna rzecz przy historii deploymentów aktualnie jest to, żeby nazwa tego deploymentu była różna, ponieważ jeżeli deployment będzie miał... Za każdym razem robimy teraz z weba deployment z tego portalu, to będzie miał domyślną nazwę Microsoft Template i będzie nadpisywał ten ostatni deployment. Dobrą potem w takich już bardziej zaawansowanych scenariuszach jest takie wersjonowanie tych deploymentów i do tego podejścia. OK, jeszcze ze strony deploymentu. O, co za... Jeszcze raz grupa, deployments i mamy, co się działo tutaj, jakie resursy zostały powołane. W moim przypadku to taka pusta web aplikacja, i wymagany App Service Plan. I następnie w eventach można zobaczyć powiązanych z tym całe, co się dzieje, jak było to wszystko tworzone. Przechodząc inne jeszcze opcje deploymentu, to wykorzystanie narzędzi CLI. Tutaj przy okazji, rozszerzając ten szablon, pokażę Wam, jak wygląda taki deployment aplikacji z jakiegoś source controla, tutaj publicznego GitHuba. Sam deployment jest bardzo prosty, ponieważ musimy się tylko zalogować, ustawić nasze konto, włączyć, żeby narzędzia CLI działały właśnie w trybie armowym, ponieważ mamy dwa tryby działania tych narzędzi CLI. Pierwszy domyślny to jest ASM, czyli Azure Service Management, ten stary i powiązany ze starym portalem, i nowy armowy. I następnie stworzyć deployment. Ja sobie to przekleję. OK. Ważną tutaj przy deploymencie są literki podwójne V. Pokazuje nam to, to jest tryb verbose, żeby pokazywać, co się dzieje. To jest taki bardzo poszerzony, który nam pokazuje, jakie dokładnie idą requesty, jeżeli ktoś chce zobaczyć, nie chce czytać dokumentacji, a potrzebuje sobie coś oskryptować. Jest jeszcze troszeczkę mniej, jedno V daje troszeczkę mniej, pokazuje po kolei tylko, jakie zasoby tworzy. Jeżeli to zdeployujemy bez tego, to po prostu zostanie to puszczone bez żadnych informacji. Na koniec dostaliśmy tylko OK, not OK i nie wiemy, co się dzieje. Co jest trochę niewygodne potem, jeżeli zaczynamy tworzyć, dewelopujemy taki scenariusz. I tu są wszystkie eventy. A sam, dobra, to się deployuje. A teraz jak wygląda taki JSON? Jest on rozszerzeniem tamtego. I prosty taki deployment web aplikacji. Mamy resource typu właśnie website. I ma on swoje extension o typu source control i podajemy tutaj tylko, gdzie znajduje się nasza web aplikacja, jeżeli jest publiczna i jaki branch. W przypadku potem, jeżeli trzymamy to gdzieś na przykład na TFS-ie, Team Services, na prywatnym GitHubie, no to jest troszeczkę bardziej poszerzony, jeżeli chodzi o autoryzację i dostęp do tego elementu. I tak samo śledząc taki template od strony weba, no portalku, przeładuj się. Dobrze. No, gdzie zgubił. Aj. Używanie tego portalu preview trochę. Żebyście wiedzieli, ten portal, który widzicie, to jest wersja preview dostępna dla każdego pod adresem msportal.azur.com. Czasem niektóre rzeczy pojawiają się tu nowe rzeczy szybciej, te, które mają wejść zmiany, ale czasem odświeżanie nie działa. Inne rzeczy. Taka wersja bardziej deweloperska, ale żeby być na bieżąco z użyciem. I tutaj pojawił się nasz nowy serwis, nowy element do deploymentu. I ostatnie podejście, takie już bardziej rozszerzone, tworzące m.in. connection stringi, storage account SQL-a. Ten sam szablon rozszerzony, a tutaj chcę Wam pokazać, jak wygląda deployment z PowerShell-a. Tak naprawdę jest to, po zalogowaniu się, jest to tylko jedno polecenie New Azure RM Resource Group Deployment i wtedy taki template może zostać zdeployowany. Tego, czego nie mam w tym demie, to to, że możemy też, tak jak mamy szablon, możemy zdefiniować JSON-a z parametrami, który zostanie zdeployowany. Czyli zamiast korzystać z domyślnych, można zrobić automatyczny deployment. Dobra, niech poleci. Tak, dema z tego, dema z Azure'a mają tą wadę, że przydaje się szybki internet, żeby to sprawnie pokazywać na żywo. O, wystartowało. I poleci. Tu jest taki tryb mniejszy verbose, który o, zdeployował właśnie template i zaczyna tworzyć deployment o nazwie demo. Czyli taki lekki verbose, o którym powiedziałem, najbardziej użyteczny w trakcie codziennej pracy. I następną rzeczą, która byłaby oczywista, ale której nie było na początku, to eksport. Bo weszedł Resource Manager, było świetnie, pojawiły się w ogóle template'y w tamtym roku, no to było hura. Ale rzecz, o która było, to te template'y trzeba tworzyć i nie jest to do końca, nie oszukując się, jeżeli nie ma się takich korzeni deweloperskich, nie lubi się pisać skryptów, no to jest to może być trochę niewygodne pisanie tych JSON-ów, przygotowywanie takich szablonów, a chcielibyśmy, żeby móc taki template na przykład wyklikać sobie infrastrukturę i potem wyrzucić to jako template, bo dla części na przykład z Was, którzy zajmują się administracją, będzie to bardziej wygodne i szybsze niż pisać takie coś. I pojawiła się niedawna właśnie funkcja, która pozwala wyeksportować całą resource grupę jako gotowy template. Ma pewne teraz jeszcze ograniczenia, ale jest to całkowicie do używania już produkcyjnego. Weźmy teraz inną resource grupę i w portalu, jeżeli weźmiemy sobie moją dockerową i w portalu w opcjach pojawił się taka właściwość. Tutaj mam chyba dwie albo cztery maszyny wirtualne. Dwie maszyny wirtualne. Pojawiła się funkcja po prostu w panelu export template na takiej resource grupie i zaczyna właśnie przygotowywanie jej, czyli pobiera sobie wszystkie definicje i tą template'uje. Cała ta infrastruktura, która tam stała w postaci maszyn wirtualnych, zamienia się w template, który możemy sobie deployować i używać. I wszystkie rzeczy, które są zmienne dla niego, czyli na przykład nazwy sieci, nazwy maszyn, ich rozmiary, wrzuca automatycznie jako parametry. Więc jeżeli na przykład mamy testowe infrastruktury, środowisko produkcyjne, z którego sobie potem chcemy powoływać testowe, bardzo świetne rozwiązanie i od razu podpowiada, w jaki sposób to, jakie mamy parametry, jak to deployować z poziomu CLI skryptem, z PowerShell'a jako funkcję, czy z poziomu .NET'u, więc robi całe nam wygenerowane i przygotowane funkcje do tego. I tyle na temat deploymentu. Jest to tak naprawdę bardzo proste w produkcyjnym użyciu. Trzeba się przyzwyczaić tylko do używania tych plików JSON-owych, przygotowania template'ów, a staje się to teraz coraz prostsze właśnie poprzez eksporty, poprzez dostęp z tego z PowerShell'a, no i całą bibliotekę, której Wam już nie podawałem, na stronie Microsoftu jest cała gotowa biblioteka z szablonami przygotowanymi przez Microsoft i przez community, które są trzymane na GitHubie. Zrobiona jest bardzo fajna wyszukiwarka do tego i dokumentacja. I z organizacji. Patrząc się na organizację od strony Resource Managera, są trzy istotne rzeczy. Resource grupy, linkowanie zasobów i tagi. I resource grupa, o której Wam pokazywałem, mówiłem na początku, ma różne podejścia zastosowania. Pierwszym takim podejściem i każde z nich, które pokażę, jest dobre i ma swoje wady i zalety, ale można ich używać produkcyjnie. Pierwszym, kiedy patrząc sobie się na od strony deploymentu, posiadamy nasz template, na przykład tutaj trzytajerowa aplikacja. Kiedy wszystkie komponenty są zdefiniowane w jednym template'cie i są wrzucane do jednej grupy, to jest tak zwane podejście absentic, kiedy wykorzystujemy grupę zasobów do zgrupowania aplikacji i wszystkich zasobów i pomiędzy zasobami można zapinać tak zwane referencje, czyli odwoływać się do nich. To jest przydatne na przykład, jeżeli chcemy przekazać na przykład connection stringi do bazy, do storage'u automatycznie, a nie wklepywać je na przykład w ustawieniach, to wtedy możemy wykonać taką referencję. Innym podejściem, kiedy mamy jedną resource grupę, nadal ona jest zorganizowana wokół naszej aplikacji, ale to wszystko jest deployowane z oddzielnych template'ów, czyli każda ma swój oddzielny template. Następnym podejściem jest wykorzystanie nested template'ów, czyli nadal posiadamy na wszystko oddzielne template'y, trzymamy to w jednej resource grupie, ale tworzymy sobie tak zwany parent template, jeden duży, do których mamy odwołanie do innych template'ów, czyli zaczynamy deployment, wyrzucamy jeden duży template, jeden mały template z odwołaniami i na przykład jeżeli wprowadzamy jakieś zmiany, to tak samo go deployujemy, ale on zastępuje tylko w tych miejscach, w których to potrzeba na przykład zmienne. I takim podejściem innym, patrząc się bardziej, trochę wywodzącym się z podejścia do zarządzania z on-premisowej infrastruktury, to jest podejście, kiedy patrzymy sobie na tier-centric, czyli skupiamy się na tych grupach, na zasobach, że one są w ogóle rozdzielone, na przykład, że mamy administratorów, ludzi od baz danych, ludzi od części aplikacyjnej, ludzi od maszyn wirtualnych i to w ten sposób sobie to potem grupujemy. I w tym dochodzi jeszcze taka ciekawa rzecz, tak zwany linked resource. Jest to odpowiednie pod spodem wywołanie w API, które używamy, czy specjalny zapis w template'cie, który nam grupuje, który łączy nam jakieś zasoby ze sobą. Jeżeli kasowaliście maszynę wirtualną na przykład w nowym portalu, to pokazywał, że będzie jeszcze albo jakiś storage, że są zależne od niego rzeczy, na przykład maszyny wirtualne, jakaś aplikacja, to właśnie jest to stworzone za pomocą linked resource'ów, jest tak, portal to tworzy automatycznie, a my przy wykorzystaniu tego możemy to zrobić w naszej aplikacji i to w fajny sposób zabezpiecza nas potem i logicznie to grupuje. Inną rzeczą są tagi, czyli każdy zasób w Azurze można otagować. Takich tagów może być 15. I to jest klucz wartość, czyli na przykład można wykorzystać to do różnych rzeczy. Najpopularniejsze przypadki stosowane przeze mnie i u klientów to jest tagowanie na przykład do określenia jakie to jest środowisko, na przykład deweloperskie, testowe, produkcyjne, można też po role w naszej aplikacji, po departamenty, też wykorzystać to na przykład do centrów kosztowych, jeżeli mamy bardziej wyrafinowane gdzieś rozliczanie Azure'a wewnątrz organizacji, ponieważ takie tagi pokazują również się od strony raportów billingowych z Azure'a, czyli możemy sobie, przypisując tutaj jakieś role, tagi, możemy je sobie potem wyfiltrować i wybrać od strony raportów kosztowych, ułatwić sobie raportowanie, czy po osobie odpowiedzialnej za dany zasób. Tutaj u kolegi Darka Porowskiego w poprzedniej firmie było to wykorzystywane do przypisywania ownera, który tworzył daną, deployował rzecz na Azurze firmowym, żeby uporządkować koszty i kto jest za to odpowiedzialny. Można potem pójść jeszcze krok dalej, na przykład przy środowiskach deweloperskich i zrobić na przykład job powershellowy, który będzie kasował wszystkie zasoby bez przypisanych na przykład wymaganych tagów, jeżeli ktoś sobie coś powołał i zostawił. Co?
Pullman governance.
Tak, dokładnie. Nie ma wskazanych rzeczy, znika. Są korporacje, które jak nie ma serwer w AD ticketu, to usuwają obiekt po prostu.
Tak, ale jednak jest jakiś grace
period. Tak. Następną rzeczą to na tyle z organizacji. Ona jest naprawdę prosta i logiczna w użyciu. Następną rzeczą dla mnie bardzo ważną razem z deploymentem, który się pojawił w Resource Managerze, jest kontrola. Poprzedni, nie bojąc się użyć, bardzo był do dupy poprzedni portal w tym, jeżeli chodzi o uprawnienia, ponieważ było tam tylko główny administrator subskrypcji i koło administrator. Jeżeli chcieliśmy dać komuś dostęp do Azure'a, żeby cokolwiek mógł zrobić, to mogliśmy dać mu prawa administratorskie. Od administratora różnił się tylko tym, że nie mógł wywalić głównego administratora. To była tylko różnica w przypadku koło administratora. No i nie mógł jeszcze zamknąć subskrypcji. I administrator też nie może zamknąć subskrypcji. To jedyne takie trzy poziomy, czyli mogę zamknąć subskrypcję i wszystkim administrować, mogę wszystkim administrować i dodawać innych kod administratorów i być kod administratorem i dodawać innych, ale nie móc zrobić tych dwóch poprzednich rzeczy. Więc przy produkcyjnym użyciu i wszystkich scenariuszach, jeżeli ktoś nie miał Enterprise Agreementu, żeby posortować to sobie umowy grupowej z Microsoft, tej dużej, którą się kupuje Azure'a, jeżeli nie miał tego w ten sposób, to naprawdę zarządzanie w innych typach licencjonowania było masakrycznie złe i niewygodne i mogło tworzyć dużo. I mogło, jeżeli firma chciała jakoś to kontrolować, mogło przez procedury zabić całą elastyczność Azure'a. I co się fajnego pojawiło? Role-based access control, najważniejsza rzecz. Audit logi, wreszcie zostało to w spójny sposób scentralizowane, dostępne i można to w łatwy, zrozumiały sposób przeglądać, czego nie było w poprzednim portalu. Raczej było, ale przez długi czas można było to pobrać po prostu tylko poprzez wywołanie odpowiedniego API, można było sobie CSV-kę pobrać. Co na co dzień, jeżeli chcemy coś na szybko sprawdzić, nie jest w żaden sposób wygodne. Resource Locki i rzecz, która wczoraj weszła już globalnie do produkcji na Azure, to Resource Policy. I sam Role-Based Access, czyli daje nam granularność dostępu do zasobów. Potem pokażę Wam to na przykładzie praktycznym, jak wygląda taki zasób i nadawanie. Przypisywanie użytkowników z Azure Active Directory bądź Microsoft Account, kto co lubi. Grup i Service Principal, czyli tak jak w poprzednim, konta serwisowe też to była rzecz, która była nie działała w poprzednim portalu, ponieważ trzeba było sobie zakładać konto w Azure Active Directory, jak po prostu normalnego użytkownika, nadawać mu koło administratora, bądź generować certyfikat self-sign, który był używany. Żadnych fajnych funkcji, a tutaj razem z Azure Active Directory i nowościami, razem z Resource Managerem są tak zwane Service Principal, czyli poświadczenia dla kont serwisowych, aplikacji, etc. do wykorzystania tego nie przez użytkownika. I wbudowane role na start. Mamy zestawy takie, że są takie grube role pobudowane, ale możemy też tworzyć własne. I taki koncept, czyli mamy role definition, czyli co użytkownik może zrobić, i role assignment, czyli tam, gdzie jest to przypisane. Bardzo proste, standardowy role-based access. I przy takim podejściu używania RBAC-a w Resource Managerze ważne jest pamiętanie o dziedziczeniu. Ponieważ dziedziczenie jest zawsze w dół, od poziomu subskrypcji do poziomu zasobu i co ważne, nie da się go wyłączyć w żaden sposób i trzeba przy tym, jeżeli projektujemy jakieś środowisko, trzeba o tym pamiętać. Czyli nadajemy tutaj na najwyższym poziomie subskrypcji, możemy nadać rolę i on będzie miał dostęp wtedy po tej roli do wszystkich zasobów dostępnych subskrypcji. Następnie na poziomie resource grupy, czyli resource grupa i niżej, oraz na poziomie poszczególnych zasobów jakiś taki bardzo granularny już dostęp. I taki scope, o którym mówiłem, na którym poziomie właśnie możemy nadać, to jest właśnie poziom. Tak wygląda to potem w template, w API, jak tego używamy. Możemy to właśnie podać na poziomie subskrypcji, na poziomie grupy zasobów, bądź konkretnego potem zasobu. I w praktyce weźmy na poziomie grupy zasobów. Mamy tutaj dwa ludziki. To jest właśnie dostęp do tego. No i mamy tutaj nasze role. I gotowe tutaj, jak widzicie, całe zestawy uprawnień dotyczące poszczególnych dostępów. Ciekawostką jest na przykład, że rola reader nie jest do końca prawdziwa w tym wypadku. Ta nazwa, on nie ma do wszystkiego read only. Złapałem się u klienta, bo tego wcześniej nie używałem, a było wymagane, żeby jakiś zewnętrzny dostawca miał dostęp do konfiguracji Azure, żeby ją przeglądać. I uprawnienie reader nie nadaje na przykład w web appsach, API appsach, nie nadaje dostępu do app configu, czyli nie można podejrzeć, widzimy grube ustawienia, ale nie możemy już zobaczyć tych ustawień, które... W jakim sensie? Nie ma, to działa. Jest bardziej z tym, że te predefiniowane role nie wszystko pokazują i ja tak, i się strzelam na mailach, strzelam się właśnie z dostawcą tego naszego klienta na mailach od tej aplikacji, no nadałem Wam readera, powinniście wszystko widzieć. No ale nie widzimy tego, ale jak to możliwe? No i sam sobie musiałem, stworzyłem konto, nadałem uprawnienia, patrzę. Zaczyna się przeglądać potem, jak jest zdefiniowany reader. No i faktycznie ma tutaj wycięte. Tam potem znalazłem jeszcze parę innych kwiatków, gdzie takiego dostępu nie ma.
Zgłosiłeś?
Tak, zgłosiłem, ale wiadomo, jak to wygląda. Ale wiadomo, jak to wygląda. Jest to powód, czemu, i nawet dostałem odpowiedź, czemu to tak działa na przykład w App Settingsach, ponieważ mogą być tam rzeczy, których RORA Reader nie powinna oglądać. Na przykład ktoś sobie tam wrzuci jakieś hasło, na przykład właśnie... Tak, właśnie to jest problem teraz, w którą stronę pójść. U nas skończyło się, że akurat tam są takie API klucze, które dostawca może oglądać, więc mu dla świętego spokoju i umowy nadaliśmy mu tam dostęp. Okej, czyli możemy wziąć i owner od kontrybutora różni się tym, że kontrybutor nie może dodać innych osób. Owner może dodawać inne osoby i można naszych użytkowników dodać tutaj. O, weźmy tutaj jakiegoś Adama i teraz Adam będzie miał dostęp do takiej resource grupy. OK, został dodany, pojawił się jako kontrybutor i ma dostęp na dane. Jeżeli wejdziemy potem na jakąś na przykład maszynę wirtualną, to ona też ma takie ustawienia. Czyli to jest tutaj już interhitet, nie da się nic z tym zrobić, poza podejrzeniem właściwości, co ma na dane. Dobra. Audit logi, czyli to, co powiedziałem, centralne miejsce zapisywania akcji, trzymane bodajże przez 90 dni w fazurze, można je sobie potem z poziomu API zaciągać, na przykład do własnego SIEM-a albo innego event kolektora. Co ważne, widziałem, że producenci SIEM-ów zaczynają od strony Azure'a właśnie robić już takie gotowe dodatki, które potrafią same to zaciągnąć, a każdy inny możemy po prostu, jeżeli nie posiada czegoś takiego, to możemy sobie to napisać prosty skrypt, który na przykład raz na godzinę albo raz dziennie nam ściągi logi i właduje w to miejsce. Centralne logowanie i common format, wspólny format, tak naprawdę pod spodem to jest kawałek JSON-a. Trzeba się przyzwyczaić, że wszystko jest teraz powiązane z JavaScriptem i z wyglądu proste audit. A, tędy pokazuje. Dobra. Gdzie tu mamy audit logs? Mamy tutaj funkcję export, mamy wykresiki, kolumny i są wszystkie akcje, które zrobiliśmy, jakieś errory, walidacje, można podejrzeć. Widzimy level, to jest taki duży kawałek eventu, a potem są pogrupowane do niego mniejsze. I tutaj kto robił, kiedy zostało wykonane, jaki status i co dokładnie robił, więc da się bardzo dokładnie trackować zmiany, które były. To na szybko. Tak zwany resource log możemy nadać na poszczególnym elemencie, możemy nadać dwie role. Cannot delete i read only, czyli template'y. Jeżeli template na przykład będzie deployowany i zasób ma ustawioną rzecz read only, to nie będzie na niego można wprowadzić zmian. A w przypadku cannot delete nie będzie można go sfasować, czyli na przykład ktoś będzie kasował grupę zasobów albo ten zasób, nie skasuje go, dopóki ręcznie nie odznaczy tego w API, nie odznaczy tego ustawienia, czyli broni nas na przykład przed przypadkowymi zmianami konfiguracji usługi, jakiegoś elementu krytycznego bądź skasowaniem. I rzecz, która się pojawiła właśnie wczoraj, czyli polityki dla resource managera. Jest to prosty template JSON-owy, który wklejamy sobie przez PowerShell'a, CLI czy API i pozwala nam stworzyć polityki. Tworzymy sobie warunek i potem co ma się zdać, czyli ma zostać zabronione, zaudytowane albo coś dodane do tego. I ile tu mam akurat? 5 akurat takich przykładowych zastosowań. Churchback, czyli wymaganie w tagach departamentu, o którym mówiłem na przykład, że nie będzie pozwalał stworzyć, nie będzie pozwalał stworzyć niczego nowego bez zasobu, albo zaudytuje to, że ktoś nie przypisał. Geocompliance, upewnienie się, że korzystamy z regionu, którego chcemy, na przykład użytkownik korzysta z regionu, który potrzebujemy. Na przykład są, to jest przykład, cennika w przykład cenników w Europie, że North Europe jest tańsze od West Europe, więc chcemy, żeby nasi deweloperzy tworzyli tylko i wyłącznie w tańszej lokalizacji. Wykorzystanie SKU, które są uprawnione, czyli na przykład rozmiary maszyn wirtualnych. Nie pozwolimy ludziom powołać maszyn G5, G4, które kosztują tam od 4000 dolarów miesięcznie, więc można w ten sposób też przypilnować tego, albo wybrać tylko. Albo nie wykorzystywać jakichś elementów, bo nie chcemy im na to pozwalać, żeby przyblokować to na przykład, że będą mogli tylko tworzyć tylko maszyny wirtualne, albo tylko na przykład stronę, albo zestaw jakichś usług aplikacyjnych. Naming convention, czyli przypilnowanie, żeby nie pojawiła się jakaś dupa w nazwie zasobu, tak zwana albo inna robiona na prędko, i żeby było trzymane zgodnie z polityką nazewnictwa, albo wymaganie jakiegoś tagu. I sam taka definicja dla naming policy. Sprawdzamy, czy pole name zawiera na przykład, raczej czy tutaj tak, że musi, wychodzi na to, że musi zawierać test. Tak, jeżeli nie zawiera nazwy w polu name czegoś jak test, efektem, ma być zabronienie i wrzucamy to przez PowerShell'a. I tutaj mamy budowany automatycznie scope, czyli to, co Wam pokazywałem wcześniej, bo nadaje to się na różnych poziomach, to na poziomie resource grupy. Dobra. To wystarczy od scope'a, reszta mam w PowerShell załadowane. Oj, prawie wszystko. Dobra, zróbmy tak. Teraz najdłuższe, czyli sprawdzenie danych o subskrypcji. I polityka dodana. Jeżeli spróbuję teraz zrobić stronę, chodź tu WebApp się. Zobaczmy, czy pójdzie, czy będzie. O, i mamy status zabronione, czyli polityka nam zastosowała, jest tutaj forbidden i dlaczego. Czyli jest niedozwolona wartość i wskazuje nam od razu, co ważne, pokazuje nam jaka polityka, że naming policy, czyli wiemy co zabroniło, a nie że tylko, więc to od razu pomyśleli o logowaniu tego, co jest bardzo dobrym zastosowaniem. Okej, i w takim razie jakieś pytania odnośnie tego? Tak? Tak, masz tutaj warunek. Wysypie, nie pozwoli go stworzyć, ale masz coś takiego jak unique name. Jest generowany na podstawie resource grupy, jest to unikatowy ciąg znaków, taki krótszy niż GUID. I można je stosować wtedy, Przy czym template się nie wysypie. Template wysypie tylko ten element i elementy zależne od niego. Czyli jeżeli mamy na przykład, definiujemy tam tak zwane dependencies i wskazujemy, że maszyna jest zależna od storage'u, jeżeli storage nie zostanie utworzony, to te wszystkie zależne od niego też nie zostaną utworzone. Czyli się zatrzyma. To aktualnie takiego.
Czy template w ogóle potrafi zrobić logikę, czy muszę logikę zbudować zewnętrznie
W tym przypadku musisz w zewnętrznym. To w tym wypadku musisz zastosować zewnętrzne. Aktualnie takiego feature'u nie ma, ale widziałem go, że jest na liście tej publicznej feedbackowej, więc pewnie w jakimś czasie taka logika też zostanie zaimplementowana. Nie, to musi, jeżeli tak zrobisz, to musisz każdą oddzielnie. Ona zostawi tylko referencje wtedy. Tak, wyeksportuje, wiesz co, nie sprawdzi... Nie, wyciągnie ci VM-kę i będzie prośba, gdzie masz referencje, żeby... nie sprawdzałem tego scenariusza, ale prawdopodobnie będzie w parametrach do wprowadzenia. Wszystkie, inaczej, wszystkie rzeczy zostają, tylko nie pamiętam, czy referencje są ustawione na sztywno, czy są przenoszone jako parametry. Tutaj ci nie powiem, trzeba byłoby to sprawdzić. Dobra. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dzięki.